Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór. Mamy sobotę, drodzy Państwo. To już jest 17 dzień stycznia. Imieniny dziś Antoniego, Jana, Sabiniana i Rościsława. Może jesteśmy pierwszymi osobami, które składają właśnie teraz Państwu życzenia. To wszystkiego najlepszego w takim razie od nas, od wszystkich tutaj z Radia Poznań. A jest nas tutaj sporo o tej porze. Za szybą widzę Ryszarda Wojtowicza, który dzisiaj program będzie do godziny drugiej realizować. Kłaniamy się pięknie. Po mojej prawicy Aleksandra Orchowska, pani wiceprezes zarządu Fundacji Orchidea Neuro Wsparcie. Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A po mojej lewicy dr Piotr Orchowski, neurolog, specjalista chorób mózgu, układu nerwowego, prezes Fundacji Orchidea Neurowsparcie.
Dobry wieczór.
Ja jestem niezwykle wdzięczna moim gościom, że przyjęli zaproszenie i pojawili się o tej porze w studio radiowym przy Berwińskiego 5. Spędzimy ze sobą 2 godziny. Ja się bardzo cieszę.
Również.
Śmiało, śmiało. Drodzy Państwo, minęła północ, miasto zwalnia o tej porze, chociaż może niekoniecznie Poznań. Jak jechaliście tutaj do radia, to jak wygląda sytuacja na drogach?
Wjeżdżamy od strony takiej, nie przyjeżdżamy przez centrum Poznania, także no, ruch taki normalny jeszcze był. Znaczy mniejszy, ale jeszcze miasto nie spało.
Jeszcze nie spało, tak. Bo ja zmierzam do tego naszego głównego tematu, bo tak by mi pasowało powiedzieć, że miasto o tej porze już odpoczywa, śpi, ale nasze umysły niekoniecznie, prawda? Czy my w ogóle potrafimy odpoczywać? Dzisiaj chcemy z Państwem porozmawiać o zjawisku, które nazywa się popcornowy mózg. Ładna nazwa, ale co to tak dokładnie oznacza? To nie jest nic dobrego, prawda?
No nic dobrego. To jest taki termin, już można powiedzieć, że dość dawno temu sformułowany przez amerykańskiego uczonego Davida Leviego w 2011 roku i to dotyczy mózgu osób, które mają problemy z używaniem mediów społecznościowych, szczególnie no, z używaniem telefonów komórkowych, z nadużywaniem ich. Prowadzi to do tego, że w naszym mózgu jak gdyby cały czas coś się dzieje, cały czas zachodzą procesy, które mają, zostały porównane do tego popcornu, który tak nagle wybucha.
Mm-hmm. Ja dzisiaj zapowiadając nasze spotkanie powiedziałam, czy zadałam takie pytanie, czy państwa myśli czasami skaczą jak te nasionka kukurydzy na rozgrzanej patelni, bo to chyba tak możemy sobie to zobrazować.
Coś takiego, czyli taką gonitwę myśli, nie? Mm-hmm.
Mm-hmm. No ja myślę, że każdy z nas niestety boryka się z tym. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w bardzo dynamicznych czasach i dzieje się bardzo dużo. Siłą rzeczy mamy bardzo łatwy dostęp też do informacji i trochę jesteśmy tym bombardowani. No właśnie, te urządzenia mobilne, o których tutaj rozmawiamy, mamy pod ręką, bardzo często nadużywamy wręcz tego, tak?
Czyli nie potrafimy już bez nich funkcjonować przecież.
Tak, cały czas mamy takie poczucie, że musimy sprawdzić, musimy być na bieżąco. No i to no nieubłaganie prowadzi do tego, że jesteśmy jednak przebodźcowani i ten mózg nasz nie odpoczywa.
Nie odpoczywa, a właśnie dzisiaj chcę zapytać was, moi drodzy, czy są jakieś ćwiczenia, które nam pomogą się wyciszyć. No bo mózg potrzebuje też ciszy, potrzebuje odpoczynku. A bardzo często bywa też i tak, że śpimy, ale jak się obudzimy w środku nocy, to pierwszą czynnością jest sięgnięcie po telefon.
Nie tylko sięgnięcie po telefon, ale też jedna z rzeczy, zanim my zaśniemy, to też zasypiamy prawie, że z tym telefonem w ręku. My to na przykład też obserwujemy u naszego nastoletniego syna. Niemalże, że się nie rozstaje. Często jest też tak, że ma słuchawki w uszach i na przykład czegoś słucha, ogląda, czyli można powiedzieć, że nie daje sobie tego czasu, tej przerwy od bodźców, tylko zasypia razem z urządzeniem, tak? Czyli jakby to urządzenie towarzyszy mu w zasypianiu, gdzie my doskonale już wiemy w tej chwili, są na to badania, że dobrze by było, żebyśmy zrobili sobie godzinę przerwy żebyśmy weszli jakby w tę fazę takiego przygotowania się do snu bez urządzenia elektronicznego, tak? Nawet do tego stopnia, żeby nie było ono blisko właśnie na wyciągnięcie ręki przy łóżku, żeby nie było tej pokusy właśnie, że ja się wybudzę, to mam, tylko wyciągam rękę i już biorę telefon. Dobrze by było, żebyśmy ten telefon jednak nawet gdzieś w sąsiadującym pomieszczeniu zastawiali. I to są już takie drobne zalecenia, o których fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mówili, żeby się trochę od tego odzwyczajać. Bo każdy z nas ma te grzeszki. Myślę sobie, że tak jak tutaj jesteśmy, to...
Ja nie potrafię. To ja mówię tak już od razu. Jakbyście zapytali, ja nie potrafię, ja tego nie stosuję w swoim życiu. Wiem, że tak powinno się robić. Ale nie jestem w stanie.
Ja powiem, że jeszcze tutaj jedna rzecz, którą ja sobie na przykład wprowadziłam, bo też w teorii jestem całkiem niezła, ale urządzenie mam dość blisko siebie, natomiast coś, co wprowadziłam, to mam zupełnie wyciszone powiadomienia. Czyli to jest też coś takiego, co myślę sobie, że warto wprowadzić. Tak. I to nie tylko przed snem, tylko w ogóle myślę sobie, że w ciągu dnia, żeby były też takie momenty, gdzie to urządzenie jest po prostu wyciszone, żeby nie pobudzało nas, że każdy dźwięk przychodzącej wiadomości, czy jakiegoś takiego właśnie powiadomienia, żeby on nie stawiał tego mózgu w takiej gotowości, że ojej, muszę sprawdzić.
Mhm. No znaczy jeszcze chciałem powiedzieć, że ważne jest to, żeby sobie zadać pytanie, dlaczego my sięgamy po telefon, bo sięgając po telefon...
To jest taki naturalny odruch.
Tak, ale to sięgamy z jakiejś konkretnej przyczyny, czyli zaspokajamy jakieś swoje potrzeby. I jedna osoba sięga po ten telefon, żeby ma potrzebę sprawdzania wiadomości, inny sięga po to, żeby sprawdzać, czy ktoś do niego coś napisał. Trzecia osoba zaspokaja potrzebę rozrywki, czyli ważne jest to, żeby mieć tam świadomość, dlaczego sięgamy. To nam troszeczkę ułatwi później odstawienie tego telefonu, zachowanie jakiejś takiego rezerwy pewnej.
To jest niezwykle ważne, co teraz powiedziałeś, Piotrze, prawda? Bo my robimy to w sposób taki, tak jak powiedziałam, odruchowy, nie chcę powiedzieć bezmyślny, ale...
Czegoś tam szukamy w tym telefonie, nie? Mamy swój tor taki, że jeden wchodzi na Facebooka, drugi wchodzi na wiadomości, trzeci na TikToka. Każdy, idziemy tym swoim jakimś torem, nie?
No bo najczęściej jest to chyba związane też z przyjemnością. Chcemy dopieścić siebie ładnym obrazkiem, ciekawym zdjęciem, a że tych zdjęć jest bardzo dużo, no to co chwilę mamy dopaminę, bo tego domaga się nasz mózg i to chyba na tym to wszystko polega.
Tak, no to jest forma uzależnienia, nie? Jak każda inna, gdzie mózg domaga się tej dopaminy, nie? A to jest taka dopamina, którą najłatwiej dostarczyć, co później skutkuje tym, że ta rzeczywistość, która nas otacza, nie jest tak interesująca jak rzeczywistość, która jest w telefonie, która się szybko zmienia, a wiadomo, że rzeczywistość, która nas otacza, nie zmienia się tak szybko. Mm-hmm.
No, nabieramy coraz większego rozpędu, myślę tutaj w kontekście tego naszego tematu i chyba najbardziej poszkodowaną grupą to są młodzi ludzie, bo oni tak naprawdę urodzili się już w tych czasach, urodzili się tak naprawdę z komórką w dłoni, z komputerem w najbliższym swoim środowisku i nie znają przecież życia bez tych wszystkich nowinek, bez urządzeń elektronicznych. Nikt też nie przygotowuje młodego człowieka do tego, by chronił sam siebie przed natłokiem tych informacji, przed dźwiękiem, obrazem. I to jest chyba najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę. Pozwólcie, moi drodzy, że odbiorę pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry, wieczór.
No, witam, dobry wieczór.
Witamy w programie Nocne Rozmowy.
Witam. Przysłuchuję się rozmów na temat właśnie telefonu, internetu i tak dalej od dłuższego czasu. Mm-hmm. Jestem wielkim wrogiem elektroniki od lat już. Chyba nawet takim wizjonerem. Przewidziałem dawno, że to będzie tylko wielki problem z tego. No i bardzo bym prosił, żeby nie używać stwierdzeń, że oni się urodzili z rękami.
Ja użyłam takiego określenia, tak, bardzo...
Bo, bo generalnie uważam, że w tym problemie, bo to jest wielki problem już teraz, trzeba, żeby to rozwiązać, trzeba widzieć chyba winnych. Nie, jestem daleki od tego, żeby kogoś osądzać i tak dalej, ale dzieci rodzą się takie same jak w latach 70., 60., 50. Mhm. To rodzice są temu winni, bo chcą mieć święty spokój.
O, myśli pan o tych obrazkach, nie wiem, w parkach, w przychodniach, w sklepach, gdzie rodzic wręcza dziecku telefon, by mieć chwilę spokoju, tak?
A pani myśli, że w domu jest inaczej?
No, no pewnie nie.
No właśnie. Mhm. Tylko szkoda tych dzieci, a rodzice muszą mieć w końcu świadomość, że nie po to powołują dzieci na świat, żeby za chwilę je tak naprawdę mentalnie pożegnać. Mhm.
Tak, tu pan ma rację, bo bardzo ważne jest to, żeby, stąd też dzisiejsze nasze spotkanie, żeby o tym mówić, bo wydaje się, że zbyt późno mówimy o tym problemie, bo proszę, ja tutaj powiedziałem, że ten popcornowy mózg, ten termin był już uknuty, właściwie stworzony w 2011 roku, to raptem, można powiedzieć, 3 lata, kiedy weszły do użycia smartfony, czyli ten naukowiec bardzo szybko zobaczył problem, jaki rodzi używanie, nadużywanie telefonów komórkowych, a minęło 15 lat i my dopiero właściwie, o to się mówi u nas w Polsce, w kraju i na świecie, głośno o tym od niedawna i to, że rzeczywiście ten problem, że ludzie dorośli nie są świadomi tego problemu jeszcze, nie? Zbyt mała świadomość jest w społeczeństwie, co rodzi za sobą wczesne dawanie dzieciom telefonu.
Ale wydawałoby się, że przecież na ten temat poruszano już nie jedną dyskusję. I w filmach wykorzystuje się te wątki. Lekarze mówią o tym w sposób bardzo taki otwarty. I w poradniach psychologicznych wystarczy zapytać specjalistów, z jakimi problemami borykają się młodzi ludzie.
Tak, tak, ale do tych poradni trafiają już osoby z problemami. Mhm. Chodzi o to, żeby ta profilaktyka była na poziomie, że tak powiem, dużo wcześniejszym, żeby o tym mówiono więcej, bo to jest tak samo jak profilaktyka dotycząca udarów mózgu czy chorób niedokrwiennych. Z reguły są to akcje 2-3 razy w roku. Mimo, że się mówi o tym, to okazuje się, że cały czas jest za mało. I wydaje mi się, że to samo dotyczy tutaj świadomości ludzi związanej z używaniem telefonów komórkowych, że cały czas się o tym jeszcze za mało mówi.
Czyli ta edukacja powinna być jednak mimo wszystko bardziej taka systematyczna, częstsza. Pewnie od najmłodszych lat. Natomiast ja myślę sobie jeszcze jeden wątek taki, który fajnie by było, żeby jakby uzupełnić tą rzeczywistość młodzieży, która faktycznie w tej chwili bardzo mocno jest związana z używaniem tych urządzeń elektronicznych, ale w kontekście jak gdyby bycia w społeczeństwie, tak? Czyli też taki aspekt potencjalnego wykluczenia, bo myślę sobie, no my mamy akurat młodzież też w domu i pewne rzeczy obserwujemy i to faktycznie inaczej wygląda. Czyli ta rzeczywistość, no dzieci rodzą się takie same, ale rzeczywistość wokół nas jest zupełnie inna, bo ja sobie ze swojego dzieciństwa przypominam rzeczywistość, gdzie dzieci wychodziły z domów i bawiliśmy się na ulicach całymi grupami i wymyślaliśmy różnego rodzaju zabawy. Byliśmy dużo na dworze, tak? I wspólnie ten czas spędzaliśmy, a w tej chwili rzeczywistość wygląda niestety tak, że ta młodzież komunikuje się, spotyka się też wirtualnie. Mhm. I teraz trochę też rozumiem obawy rodziców. No oczywiście nie mówimy tutaj o maleńkich dzieciach, którym się daje telefon do ręki, bo oczywiście zgadzam się, że absolutnie nie. Natomiast jak są to już dzieci szkolne czy takie licealne, licealna młodzież, no to jest bardzo trudna decyzja odcięcia od telefonu komórkowego, bo przecież tam jest cała jego społeczność, tak? Oni się w taki sposób
cały
komunikują, rozumieją.
Mhm.
Tak, także myślę sobie, że to jest też trudne w kontekście tego, z czym my się mierzymy. I tym bardziej zgadzam się tutaj też z tym, co powiedział mąż, że powinniśmy edukować, tak, że okej, żeby nie było to takiego nagłego odcięcia od tego, że nie powinieneś zupełnie używać, ale używaj mądrze, używaj świadomie i znaj też takie ryzyko, czy do czego to może doprowadzić. Także myślę, że to jest też taki fajny temat, który powinien być jednak poruszany i dyskutowany.
Myślę, że też ważne rzeczy, jeśli chodzi o ograniczenie tego dostępu, to jest kwestia rozwiązań systemowych. To jest też ciekawy sposób rozwiązania tego problemu, bo jak wiemy, Australia wprowadziła od końca do ubiegłego roku zakaz używania mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia. I zobaczymy, no, jaki to przyniesie efekt. W tej chwili z tego, co sprawdzałem, to również w Europie Francja, Dania nad tym pracuje, nad takimi rozwiązaniami. I również jedna z polskich partii tutaj politycznych też przygotowuje projekt ograniczenia dostępu do tych mediów społecznościowych. Myślę, że to jest szansa, że w jakiś sposób może pomóc, jak gdyby, a dwa, chociażby to, że będzie takie rozwiązanie systemowe, to będzie też większa świadomość rodziców tutaj.
No i właśnie, drodzy Państwo, bo słuchają nas również rodzice, dziadkowie, czy udało Wam się wprowadzić takie zasady w Waszym domu, gdzie żyją też i młodzi ludzie, by to połączenie z komórką troszeczkę ograniczyć w przypadku dziecka? Jeżeli tak, no to jesteśmy bardzo ciekawi w takim razie Państwa propozycji. Jest telefon. Halo, halo. Dzień dobry, wieczór.
No jeszcze raz...
Tak, bo taki... pan wcześniej dzwonił, się rozłączył, tak? Słucham.
Tak, tak, ja taki troszkę do odpowiedzi wywołany się czuję. Muszę się z panią kompletnie nie zgodzić, dlatego że to, co pani powiedziała przed chwilą, że edukujmy, że jakie zagrożenia z tym się wiąże, to jest trochę tak, jakbyśmy zalegalizowali narkotyki i powiedzieli, dobra, możecie brać, ale będziemy edukować, jakie zagrożenia się z tym wiążą. Uważam, że do pewnego wieku, zresztą a nie tylko ja tak uważam, bo wyniki już teraz badań pokazują, że dzieci z tym rodzajem bodźca nie powinny mieć w ogóle do czynienia do któregoś roku życia, bo jest im to niepotrzebne. Z tego co wiem, to Szwecja w swojej oświacie, w szkole odeszła kompletnie od elektroniki, poszła z powrotem w kartki, w ołówki i tak dalej, bo to jest dla nas naturalne. No i uważam, że tak właśnie powinno być. A to, co się w tej chwili dzieje, to jest droga totalnie na skróty, tylko gdzie nas to doprowadzi? Jestem ojcem trzech córek, 15, 12 i 8 lat, wychowanych bez elektroniki, bez telefonów. Nie odrzuciły je grupy rówieśnicze, ale też dostały coś w zamian. Dostały szkoły muzyczne, dostały inne umiejętności sportowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to poczucie wartości ich samych, ale też poczucie wartości grupy, że ci ludzie coś znaczą, że te dzieci coś znaczą, że potrafią coś więcej niż my. Chociaż, tak jak mówię, to są... Ja powtarzam nauczycielom w tej szkole, bo oni często wyrażają się, że to są jakieś wyjątkowe dzieci. Ja mówię, nie, to są przeciętne dzieci lat 80. Ale na dzisiaj to już nie znaczy przeciętność i to jest zatrważające naprawdę. Ja się tego bardzo boję, bo dokąd my zmierzamy?
No, dlatego też dzisiaj rozmawiamy na ten temat, ale przepraszam, a jak pan ma na imię?
Marcin.
Pan Marcin. Panie Marcinie, to proszę nam powiedzieć, jak się panu udało rzeczywiście uchronić swoje dzieci przed tymi komórkami, przed laptopami, mm-hmm. Nawet i w szkole teraz, przecież. W szkole każde właśnie, dziecko teraz, funkcjonuje z telefonem.
Okej, okay. Chcę zwrócić uwagę pani na to, co przed chwilą pani powiedziała. Jak się panu udało? Mm-hmm. Nie jest udało, to jest sposób wychowania. To nie jest udało. To nie jest przypadek.
No to jak? To na czym polegało to wychowanie?
Nie chcę pytać pani o PESEL, ale to znaczy, że pani rodzicom też się udało? Nie, my byliśmy wychowywani w taki sposób, w jaki powinno się być wychowywani. A teraz nie są dzieci wychowywane tak, jak powinny być wychowywane. I tu się nic nie udaje. Co najwyżej można powiedzieć, że teraz rodzicom się nie udaje.
I co na to mają gości?
Szablon już był znany. Po co my to zmieniamy?
Ale czy trudno, wie pan, żyć w dzisiejszym świecie bez telefonu, czy bez komputera.
Dzisiejszy świat kształtujemy my.
No, Wie pan, chciałabym też żyć na jakiejś bezludnej wyspie, gdzie będą zasady ustalone przeze mnie.
Rozumiem,
muszę się dostosować do tego, co mi daje świat i co środowisko, w którym jestem i funkcjonuję.
Zgadza się, ale my jako rodzice możemy naszym dzieciom taki świat stworzyć, bo my możemy ochronić je przed tym całym internetowym ściekiem. I teraz tak, jeżeli my funkcjonujemy tak, że wieczorem ustalamy z dziećmi, co będzie następnego dnia, zresztą nie musimy tego ustalać, bo po to jest plan lekcji tygodniowy, że my wiemy, co się w danym tygodniu wydarzy, to jest przewidywalne. To jest poczucie bezpieczeństwa dla dzieci, bo one wiedzą w poniedziałek, co będzie w piątek. Mhm. Tak kiedyś to funkcjonowało i funkcjonuje to nadal, tylko my tego nie zauważamy i nie doceniamy. A to powinniśmy podkreślać. Jeżeli to tak będzie funkcjonować, jeżeli powszechnie używany w szkołach e-dziennik, który jest niczym innym jak psującym relacje narzędziem pomiędzy rodzicami a dziećmi, bo to jest totalny brak zaufania rodzica do dziecka, bo musi go kontrolować i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś nie było dzienników. Chodziliśmy do szkoły, my się uczyliśmy, rodzice wiedzieli na zwiadówkach, co się z nami dzieje. Nie trzeba codziennie. To wszystko będzie funkcjonować tak jak kiedyś, bo to już są sprawdzone wzorce. Po co to w cudzysłowie ulepszać, a tak naprawdę psuć?
A, obawiam się, że to, co było kiedyś, już nie wróci, panie Marcinie.
Tak, jeżeli ja mogłabym też słowo komentarza, to jednak będę podkreślać, że ta rzeczywistość niestety dla nas wszystkich się zmieniła. I takim przykładem są na przykład te urzędy, doręczenia, czyli coś, co za chwilę będzie normą narzuconą nam, na razie nam dorosłym, czyli my się jakby z tym musimy zmierzyć i się borykamy, ale przecież w tej chwili większość spraw, które załatwiamy na co dzień, to są, one wymuszają na nas też, ta rzeczywistość, codzienność, codzienne jakby obowiązki i formalności wymuszają na nas bycie właśnie za pan brat z tymi urządzeniami. I teraz idąc dalej, nasze dzieci, one wejdą w ten świat, czyli one już nie będą nadawać pewnie, czy odbierać listów poleconych, tak jak my z karteczkami, tylko będzie się to działo w sieci. Więc żeby funkcjonować, żeby jakby nadążać, to one siłą rzeczy muszą być z tym zaprzyjaźnione. I teraz myślę sobie, że my musimy wyważyć oczywiście. I ja się tutaj z wieloma rzeczami zgadzam z tym, co pan powiedział. I jak najbardziej powinniśmy dbać o tę przestrzeń bycia, rozmowy, zadbania o czas, o to, żebyśmy dobrze spędzali wolny czas, czy właśnie zapewniali różnego rodzaju atrakcje. Natomiast nie mogę zgodzić się z tym, i to będę podkreślać, że my możemy w pełni jak gdyby odciąć dzieci od urządzeń elektronicznych, dlatego że ich przyszłość jest ściśle z tym związana. Ja sama odczuwam bunt, że na mnie narzuca się pewnego rodzaju obowiązki właśnie, że ja muszę się logować, ja muszę pewne formalności dopełniać elektronicznie, chociaż nie czuję się z tym dobrze, bo ja jestem bardzo analogowa. Ja pamiętam doskonale, jak spędzałam właśnie czas w dzieciństwie, jak pierwsze lata pracy nie potrzebowałam tego. Natomiast jak gdyby systemowo pewne rzeczy są wymuszane. Nasze dzieci, ta młodzież, która jest, ona będzie w tym jeszcze bardziej. Więc po prostu takie zupełne odcięcie stuprocentowe, niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, to co było, to już się nie wróci. Lata 70., 80., 90., 90. to już powoli komórkowe telefony wchodziły, ale powiedzmy jeszcze te lata 70., 80., to jest niestety przeszłość, która się nie wróci. My możemy tylko z sentymentem o tym mówić, jak spędzaliśmy czas.
No tak, to co pani mi uzmysłowiła, to znaczy, że już chyba czas się z tymi czasami pożegnać, ale to już tak trochę humorystycznie. Natomiast to, co przed chwilą pani powiedziała, że buntuje się mimo wszystko przed tym, że musi gdzieś tam, że musi. Okej. I teraz właśnie chodzi o to, że dla pani i dla mnie, bo ja też korzystam z bankowości internetowej, muszę, tak jak pani powiedziała, muszę z pewnych rzeczy korzystać. Jest to narzędzie do pewnych czynności, ale nie sposób na życie. I my musimy zrobić wszystko, żeby dla naszych dzieci to też było narzędzie, a nie sposób na życie. Moje córki tego nie miały, tak jak mówię. One w czwartej klasie spotkały się z informatyką w szkole podstawowej, nie umiały włączyć komputera, przychodziły do domu sfrustrowane i mówią: tata, pani każe włączyć komputer, a ja siedzę, bo nie potrafię wcisnąć tego guzika, bo tego w domu nie mam, czego nauczyciel akurat miały szczęście, że zrozumiał, natomiast bardzo się zdziwił. Ja powiedziałem tak: słuchaj, poczekaj, w ósmej klasie to tobie będą się pytać pozostali, jak na przykład zrobić zadanie z programowania, gdzie ja doceniam te umiejętności, te czynności, bo to są ścisłe umysły. Trochę miałem też z tym do czynienia, więc wiem, jak to działa. A ich mentalność elektroniczna, komputerowa, będzie się ograniczać do gier komputerowych, takich głupkowatych totalnych. I to właśnie miało miejsce. Moja córka podpowiadała innym dzieciom, jak zrobić zadanie z programowania. Ale do dzisiaj jest to dla niej narzędzie, a nie sposób na życie.
Bardzo dziękujemy za ten głos, panie Marcinie.
Tak, jest bardzo, bardzo ważne i oczywiście super, jeżeli faktycznie by to tak funkcjonowało, to myślę sobie, że to jest...
Byłby to ideał.
Tak, to byłby to ideał, dokładnie.
Ciekawe, czy mamy więcej takich słuchaczy. Panie Marcinie, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Czy mamy więcej takich słuchaczy, którzy w taki sposób podchodzą i do wychowywania swoich dzieci i tak funkcjonują w swojej rodzinie? Numer do nocnych rozmów, numer telefoniczny to 618-654-654.